Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Rozmowa dnia w Radiu Gorzów. Przed naszym mikrofonem dziś usiadł Ireneusz Małdaj, były wicewojewoda. Kłaniam się uprzejmie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ale tych funkcji z przeszłości było znacznie więcej. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Gorzowskiej, przypominam sobie. Fundacji też prezes na rzecz utworzenia Akademii Gorzowskiej. Wiceprezydent klubu koszykarek AZS. Oraz kandydat na prezydenta Gorzowa przed 4 laty z Komitetu Obywatelskiego Solidarność.
Zgadza się. I jeszcze jedna, myślę, też ważna funkcja. Wiceprezes Stowarzyszenia Kształcenia i Wychowania Młodzieży, prowadzące pierwsze społeczne liceum od 91 roku nieprzerwanie.
I obecnie kandydat do Sejmiku Województwa Lubuskiego, tak?
Tak,
kandyduje z klubu Prawa i Sprawiedliwości, czyli z Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Ostatnie 4 lata to była taka medialna cisza o panu. Sprawdziłem. Ostatni raz wystąpił pan przed naszym mikrofonem 29 września 2015 roku. Coś się działo przez ten czas? Życie publiczne pana znudziło?
To znaczy, w życiu publicznym cały czas uczestniczę, bo jestem jeszcze wiceprezesem Lubuskiej Federacji Sportu. Oczywiście to jest funkcja społeczna, ale działamy na rzecz rozwoju kultury fizycznej, rozwoju młodzieży. Organizacja prężna skupiająca prawie wszystkie kluby z terenu województwa lubuskiego. Natomiast po wyjściu z Urzędu Wojewódzkiego, kiedy przestałem być wicewojewodą, zająłem się przedsiębiorczością i od 12 lat działam jako przedsiębiorca, zarządzam firmami, które zatrudniają od 1000 od 600 do 1000 ludzi, także jest co robić. Także gdzieś tam zawsze człowiek funkcjonował.
No tak, akademia jest, czyli powstała, to rozumiem, tutaj misja zakończona, na prezydenta pana nie wybrano, a Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Gorzowskiej umarło śmiercią naturalną.
To znaczy, mówiliśmy, że naszą podstawowym celem działania było budowa hali widowiskowo-sportowej. To pierwsze spotkanie z ministrem Bańką, w którym uczestniczyła pani minister Rafalska, prezydent Gorzowa. Pojechaliśmy z naszym projektem hali wtedy przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na ulicy Chopina i od tego się zaczęło. I myślę, że to było najważniejsze, ale stowarzyszenie, żeby funkcjonować, to muszą chcieć wszyscy członkowie stowarzyszenia, nie tylko prezes. Więc chęć działania społecznego jednak nie jest zbyt duża. Ta aktywność społeczna nie jest zbyt duża, także myślę, że to jest odpowiedź na pytanie pana redaktora.
Ale ciągnie wilka do lasu, do powrotu do życia publicznego. Zatęsknił pan za samorządem, tym razem województwa.
To znaczy tak, kiedyś byłem radnym powiatowym, byłem wicewojewodą, także problemy województwa znam. Wystartowałem ze swojego komitetu 4 lata temu z dwóch powodów, ponieważ chcieliśmy zmienić jakby gospodarza miasta i chciałem być prezydentem. Połowicznie mi się udało, bo prezydent został zmieniony, natomiast ja nie zostałem wybrany, ale zdobyłem trzecie miejsce, pokonując wszystkich kandydatów partyjnych, bo i kandydata PSL-u, Prawa i Sprawiedliwości i nawet startowała przecież pani posłanka Krystyna Sibińska z Platformy i też w pokonanym polu. Także myślę, że wiem, co temu województwu jest potrzebne, wiem, jak do tego dążyć.
No teraz mi się ciśnie na usta kolejne pytanie. Jakie jest to współczesne lubuskie? Zielone lubuskie, piękne, rozwojowe, na dorobku, idealne miejsce dla życia. Ja pamiętam tych panów było znacznie więcej ze strony pani marszałek. Czy to taki trochę nadmuchany twór ze skłóconym północą i południem?
Jeszcze była hasło Zielona Kraina Nowoczesnych Technologii, które pan profesor Rybiński mówił, kraina nowoczesnych technologii to jest jedna, to jest Dolina Krzemowa w Stanach Zjednoczonych i mówi, żebyśmy się na to nie silili. Na pewno miejsce do życia jest przepiękne, natomiast ta równowaga między dwoma stolicami, tak pan mówi, skłóconymi, może nie tyle, rywalizującymi jest zbyt duża. Nie wiem, pan redaktor na pewno wie, państwo też wiedzą, że parę lat temu Gorzów Wielkopolski miał budżet większy od Zielonej Góry o kilka czy kilkanaście milionów złotych. W tej chwili, w tym roku, budżet Zielonej Góry to jest większy, około 350 milionów.
Co zresztą bardzo często Janusz Kubicki
mówi publicznie. I nie można tu mówić o rencie, którą otrzymali z połączenia gminy Zielona Góra z miastem, bo to jest około 20 milionów w skali roku, to jest na 5 lat rozłożone. Więc gdzieś tutaj popełniono błędy, tak, przez tyle lat. W ten piątek miałem okazję rozmawiać z panią minister Emilewicz wspólnie z panią minister Rafalską, no i tak mówię, a czym się Gorzów może pochwalić? Ja mówię, czy pani wie, że mamy epitafium? Nie, to epitafium to byłoby na koniec, ale mamy oratorium prawie za 1 000 000 zł napisane przez Piotra Rubika, nie wiedziała. Ja mówię, no a były takie właśnie możliwości, że mogliśmy kupować oratoria za 1 000 000 zł i to na pewno Gorzów z tego słynie, ale nikt o tym nie wie.
Rozumiem. Pan mówił przed chwilą, pan się spotkał z panią minister. Co mówiła o Gorzowie? Wiedziała, gdzie przyjeżdża do miasta, o jakich wskaźnikach gospodarczych, ekonomicznych?
Tak, no niestety pani minister zajmuje się gospodarką i było jej trochę przykro, że przyjeżdża do miasta, które jest w ogonie, na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o dochód na jednego per capita, na jednego mieszkańca, gdzie są najniższe wskaźniki, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków unijnych. No przykro, że Gorzów kiedyś naprawdę prężne miasto, w tej chwili staliśmy się tylko montownią. Myślę, że kiedyś popełniono ogromny błąd, nie kładąc nacisku na akademickość tego miasta. Bez studentów, bez dobrej kadry, każdy, kto przyjeżdża, pyta się o kadrę, czy jesteśmy w stanie zabezpieczyć. Jeżeli w Zielonej Górze studiuje 12,5 tysiąca studentów, a u nas 2,5 tysiąca, no te proporcje są bardzo niedobra, wręcz przerażające, no bo to tym nie zwyciężymy, a w tej chwili wchodzi w nowej perspektywie unijnej. Nowoczesne technologie będą finansowane i się może okazać niedługo, że nie 350, a 500 milionów większy budżet będzie miała Zielona Góra. Nam tych pieniędzy brakuje cały czas.
Czy to... No tak, akademia już jest, funkcjonuje, rozwija się.
No tak, ale bez wsparcia kiedyś pan prezydent Kubicki, ja mówię, no ale jak to jest? Mówię, 5 tysięcy na stypendia? No tak, mówi, to mi się opłaca, bo z PIT-u dostajemy więcej do budżetu miasta, bo proszę pamiętać, że uczelnie finansowane są z budżetu centralnego, nie z budżetu miasta i te środki, które chociażby z podatku od osób fizycznych wpływają do kasy miasta czy województwa, to są ogromne środki i o tym trzeba było myśleć, bo to po prostu był biznes. Oprócz tego przyszłość dla młodzieży, którą kierunki czy techniczne, czy takie nowoczesne dają szansę znalezienia dobrze płatnej pracy, czego w Gorzowie brakuje chociażby po tych wskaźnikach makroekonomicznych.
A ten zarzut od lat powtarzający się, jeśli chodzi o województwo, że północ i południe, tutaj nie ma zrównoważonego rozwoju.
No myślę, że tak. Ja jeszcze z perspektywy swojego bytności w Urzędzie Wojewódzkim wiem, że nie było projektów, które można było wpisać bezkonkursowo. No Gorzów nie był przygotowany. No i nadal widać, że te wszystkie inwestycje, które kiedyś pokazywał pan prezydent Wójcicki w swojej jakby pierwszej takiej prezentacji i planie inwestycyjnym, no realizacja jest bardzo słaba. Także tutaj czegoś brakuje. Centrum edukacji i biznesu, tak, stoimy w miejscu w tej chwili.
No też prosi się, żeby przywołać tutaj pewne liczby, oceny aktywności w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Proszę bardzo, najnowsze, sprawdziłem. ZIT Gorzowski, podpisanych umów na ponad 152 miliony złotych. 38 umów to jest. ZIT Zielonogórski, 31 umów na 195 milionów złotych. No w pewnym sensie jest równowaga. Tutaj jeśli chodzi o podpisywanie umów.
W pewnym sensie, tak? Tylko proszę pamiętać, że w tej chwili idziemy mocno w inwestycje drogowe, tak? No oczywiście to podniesie możliwości działania na terenie miasta, no ale to nie są inwestycje, które wpływają wprost w rozwój, tak? Nowoczesnych technologii, a o tym trzeba mówić i o tym mówi nasz rząd. Oprócz tego, że chcemy pomagać ludziom starszym, że chcemy, aby budować mosty, tak, bo w tym planowane są 2 mosty w województwie lubuskim, żeby zadbać o Mieszkanie Plus, ale jednocześnie nowoczesne technologie. I to o tym również mówi pan wicepremier Gowin, że to będzie priorytet rządu i z tego możemy korzystać. Coraz mniej jest ludzi do pracy, tak, więc robotyka, więc będzie trzeba iść w tym kierunku, a tego tutaj w Gorzowie jakby jakby brakuje.
A jak się jawi panu ten pomysł Zjednoczonej Prawicy na samorządy, jeśli chodzi o kolejną kadencję, ta piątka Morawieckiego sprzed tygodnia, którą przedstawił, ale gdzieś też trzeba mieć na myśli i gdzieś z tyłu głowy ten sześciopak Schetyny, który poznaliśmy w ten miniony weekend na konwencji.
No, Platforma Obywatelska razem z PSL-em miała 8 lat, żeby te ewentualne propozycje wyborcze zrealizować, tak? Nie zrealizowali tego, więc no, trudno w tej chwili wierzyć. Co jest przewagą Zjednoczonej Prawicy? To, że realizuje swój program wyborczy. Tak? Platforma Obywatelska w swoich spotach wyborczych kiedyś mówiła, że absolutnie nie ruszy wieku emerytalnego. W tej chwili mówi, że absolutnie podniosą. Tylko dojdą do władzy, to podniosą wiek emerytalny. A przypomnę, że państwu i panu, że ponad 3,5 miliona głosów było w Sejmie, żeby zrobić referendum ogólnopolskie, tak? I tyle mówi się o tym, że to obywatele mają decydować w samorządach. Tutaj tyle głosów i zostało to wyrzucone do kosza, bo Platforma Obywatelska zawsze wie, co nam, szarym obywatelom jest potrzebne i ona będzie decydowała o tym, tak? O sześciolatkach, tak, które się nie sprawdziły i ludzie tego nie chcieli, o tych emeryturach, o których mówiłem, o zabraniu OFE, przecież to był skok na nasze pieniądze.
Czyli Koalicja Obywatelska zużyła się?
No oczywiście, używając, że tak. Terminologii widać po sondażach i widać to, o czym mówią ludzie w tej chwili. No, to nie jest tak. Mówimy bardzo dużo w tej chwili o tym, że pieniądze, tak, że PiS wziął miliony. Pan redaktor dobrze wie i państwo, że stworzono specjalny urząd do spraw elektrowni atomowych, gdzie były minister Grad zarabiał 120 tysięcy, tak? I pytamy się, gdzie te elektrownie atomowe, gdzie jest program tych elektrowni atomowych, ale o tym Platforma woli przemilczeć i woli o tym nie mówić.
A na koniec już, jak jawi się panu obecnie Gorzów? Bo w pewnym sensie pan już odpowiedział na to pytanie, ale pan wie, że oceny obecnego prezydenta są różne, zależy kto ocenia. Jedni mówią, że no, w końcu inwestycje drogowe są prowadzone, inni, że brakuje wartościowych inwestorów, o czym pan też wspomniał. Jeszcze inni, że miasto przez ostatnie 4 lata zatrzymało się, bo nie ma wizji rozwojowych. To jak jest w istocie?
To znaczy wizję jakąś pan Wójcicki ma, no bo chce zrobić deptak, tak myśli o tym, tylko nie wiadomo, czy ten efekt będzie no,
czy
taki.
To nie jest wizja rozwojowa.
To oczywiście, że nie jest wizja rozwojowa, no ale ewentualnie może przyciągnąć. Natomiast myślę, że te zapóźnienia są zdecydowanie starsze, tak? Bo to jest 16 lat. Kiedyś przyjechała taka znajoma z Warszawy, miała piękną książkę Secesja Gorzowska. I wzięła ten album i poszła na tę ulicę i mówi, co wyście zrobili z tym miastem? Przecież to są w tej chwili ruiny. Oczywiście inaczej wygląda akwarela piękna i nierzeczywista, inaczej. No tutaj widać, to centrum miasta jest tak zapuszczone. No szkoda, że tak długo trwa chociażby renowacja ulicy Chrobrego, tak? Wycięcie barierek to jedyny efekt i brak tramwajów, które tam nie jeżdżą. No, żal tego miasta, ale myślę, że w nowych wyborach i wspólnie z rządem, który rzeczywiście realizuje i z naszym programem będziemy w stanie pomóc i Gorzowowi i wszystkim samorządom, których będziemy współrządzić. Jestem o tym przekonany.
No i to tyle, jeśli chodzi o naszą pierwszą po 3 latach rozmowę. Dziękuję pięknie. Ireneusz Madej, były wicewojewoda, a obecnie kandydat na radnego sejmiku województwa.
Z ostatniego miejsca.
Lubuskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości był porannym gościem. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.